Te fakty zaczniemy na wschodzie. Stany Zjednoczone wzywają Rosję do wycofania wojsk z nad granicy z Ukrainą. Amerykańska Federalna Agencja Lotnicza ostrzega przed lotami nad pograniczem ukraińsko-rosyjskim. Od wczoraj z opieki przedszkolnej czy żłobkowej mogą korzystać wszystkie zapisane do placówek dzieci. Stany Zjednoczone wzywają Rosję do wycofania wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Departament Stanu w oświadczeniu wyraża też głębokie zaniepokojenie planem zablokowania części akwenów na Morzu Czarnym wokół Krymu dla międzynarodowej żeglugi. Wcześniej rzecznik Pentagonu ocenił, że Rosja zgromadziła na granicy z Ukrainą większe siły wojskowe niż 7 lat temu, kiedy dokonała zbrojnej aneksji Krymu. Według szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella Rosjanie sprowadzili już nad ukraińską granicę, w tym na Krym, 150 tysięcy żołnierzy i wcale nie jest jasne, że wymagają tego planowane manewry wojskowe. Moskwa twierdzi, że te manewry są odpowiedzią na natowskie ćwiczenia Defender Europe, które mają się odbywać głównie w Rumunii, Bułgarii i państwach bałtyckich. A amerykańska Federalna Administracja Lotnicza wydała ostrzeżenie dla linii lotniczych operujących w rejonie Rosji i Ukrainy. Ma to związek ze wspomnianą koncentracją rosyjskich wojsk przy ukraińskich granicach. O czym z Waszyngtonu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
To nie zakaz lotów, a ostrzeżenie. Władze linii lotniczych muszą poinformować pilotów o zagrożeniu. Możliwe jest wydanie kolejnych ostrzeżeń i wytycznych, jeżeli nie dojdzie do deeskalacji napięcia. Tu w Waszyngtonie podkreśla się, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, a Rosja będzie nadal gromadzić uzbrojenie w regionie i podsycać napięcie, mogą zostać wydane nakazy omijania przestrzeni powietrznej Ukrainy dla cywilnych maszyn.
Sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł wczoraj do Sądu Rejonowego w Olsztynie, ale nie wrócił do orzekania. Prezes sądu Maciej Nawacki nie uznał decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Nie wróci do orzekania dzisiaj. Wróci do orzekania, co podkreślałem, przez rok, z okładem już, w sytuacji, w której wstrzymana, uchylona będzie uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie pozostaje mi nic innego niż wystąpić do pierwszej prezes Sądu Najwyższego i prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z informacją, że zaistniał tego rodzaju spór kompetencyjny, po to, żeby podjęli stosowne kroki prawne.
Z tymi słowami nie zgadzał się sędzia Juszczyszyn.
Decyzja Sądu Rejonowego w Bydgoszczy jest decyzją niezależnego, niezawisłego, bezstronnego sądu. Jest skuteczna i wykonalna. I władze, a tym bardziej prezes sądu, który jest jednocześnie sędzią, nie mają prawa wybierać sobie, które orzeczenia sądu będą realizować, a które nie. Nikt nie stoi ponad prawem i pan prezes Nawacki też ponad prawem nie stoi.
W sądzie był nasz reporter Piotr Bułakowski. Co się działo w sądzie w Olsztynie, to można zobaczyć na filmie na rmf24.pl. Od wczoraj z opieki przedszkolnej czy żłobkowej mogą ponownie korzystać wszystkie zapisane do placówek dzieci po 3 tygodniach siedzenia w domach z rodzicami czy dziadkami. Wreszcie można odetchnąć od konieczności organizowania opieki i zajęć dla swoich pociech.
Jasne, w końcu, wreszcie.
No w końcu do pracy można iść normalnie, bez wymyślania.
A to do tej pory jak pani organizowała tę opiekę?
Wie pani, to no babcia, my tutaj się wymienialiśmy na zmianę, no bywało ciężko, tak? Jest zmęczenie, jest na pewno.
Fajnie, taki powrót do normalności trochę.
A do tej pory jak sobie radziliście z opieką nad synem?
Tatuś siedział na zdalnym, więc pełnił rolę zarówno taty, jak i mamy.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trochę człowiek odpocznie.
Jak do tej pory wygląda opieka nad córeczką?
No, siedziałam w domu z nią.
A teraz?
No teraz dalej będę siedzieć. To znaczy jeszcze cały tydzień, bo ponieważ salon jest zamknięty, ja prowadzę taką działalność, więc cały tydzień siedzę w domu.
Z radosnymi po pozbyciu się dzieci i stęsknionymi za pracą rodzicami, a także z samymi dziećmi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzieci wróciły nie tylko do przedszkoli. Pełną parą pracują też zerówki, żłobki i kluby Malucha. Maj jest dość długi, wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluowała epidemia. Jeśli będzie nam nadal rzeźko opadało i warunki pogodowe będą sprzyjały, to można zacząć powoli myśleć o rozmrażaniu. Dyskusja, czy robić to teraz, czy za tydzień, czy za 2 tygodnie, jest dyskusją trochę akademicką. Tak mówi w RMF FM profesor Andrzej Horwan, szef Rady Medycznej przy premierze.
Czyżby nam rzeczywiście już opadało to dziadostwo?
No tak, na to wygląda szczęśliwie. Nie opada tak szybko, jakbyśmy chcieli. ale opada. Jak? Bardzo dobra wiadomość, podobnie jak to, że świeci słoneczko.
Pan profesor powinien zagrać w Totka, bo co prawda wszystkie naukowe teorie, kiedy wzrośnie, kiedy spadnie, okazały się być zawodne, ale jak sprawdziłem, to pańskie przewidywania, że ten efekt, że ten szczyt trzeciej fali będzie właśnie w tygodniu przedświątecznym, w Wielkim Tygodniu, to właśnie te pańskie przepowiednie się sprawdziły, więc profesorze, szczęścia w Totku.
Bardzo dziękuję, no ale to nie są przepowiednie, to tak po prostu wygląda epidemia.
A proszę mi powiedzieć, wie pan, bo też coraz tu nowych rzeczy się dowiadujemy, są już takie poparte badaniami w poważnych pismach publikowane teorie, że na przykład maseczki na zewnątrz, na otwartym powietrzu w zasadzie nie działają, nie pomagają.
To wszystko zależy, czy zachowujemy dystans od siebie, czy nie. Oczywiście, że jest mniejsza wartość masek na świeżym powietrzu, jeżeli chodzi o ochronę przed zakażeniem, ponieważ jednak świeże powietrze działa w ten sposób, że w cudzysłowie rozrzedza zawiesinę wirusu. Zupełnie inaczej wygląda to, jeżeli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, ale jeżeli jesteśmy w parku i w promieniu 100 metrów nie ma nikogo, to jest oczywistość, że nikogo nie zarazimy w tym momencie. Natomiast jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji, że tuż koło nas się pojawiają osoby, no to ryzyko transmisji jest znacznie większe. To nie znaczy, że jest duże, równe temu, jaki jest w pomieszczeniach zamkniętych.
Co profesor medycyny, to inna trochę teoria na temat tego, czy na przykład otwierać teraz restauracje i pozwalać ludziom choćby na to, żeby siedzieli właśnie w ogródkach, albo na przykład, bo w końcu maj tuż, pozwolić na organizowanie przyjęć z okazji pierwszej komunii. No, jeśli ktoś nieprzesądny, to i wesel w maju. Panie profesorze, profesor Miłosz Parczewski u nas na antenie mówił, że to jest absolutny nonsens. Jeśli sobie na to pozwolimy, to zginiemy i spłoniemy pod naporem COVID-u. W maju jeszcze będziemy sprzątać po kwietniu, który jest straszny i nie widzę możliwości jako lekarz, by pozwolić ludziom na takie imprezy. Tyle profesor Parczewski, a pan?
Maj jest dość długi i to wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluowała epidemia. Jeżeli będzie nam nadal rzeźko opadało i warunki, żeby jeszcze było dowcipniej, pogodowe będą sprzyjały, to można zacząć powoli myśleć o rozmrażaniu. A dyskusja, czy robić to teraz, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, jest właśnie dyskusją, nazwijmy to trochę akademicką, na szczęście dla nas, natomiast na nieszczęście dla decydentów, którzy muszą tę decyzję podjąć.
No właśnie, bo pan występuje w roli akademika, ale ludzie by chcieli wiedzieć, jak będzie, panie profesorze. Co pan będzie doradzał premierowi?
Tego to jeszcze nie wiemy, co będziemy doradzali. Wszystko zależy od pilnej obserwacji trendów, które się dzieje. Tak zaczynając od podstaw, po co w ogóle jemy tę żabę i sobie wzajemnie nakładamy maski i te wszystkie obostrzenia, które no naprawdę nie są sympatyczne.
No nie są sympatyczne i to... Profesorze, dobrze, no to minister Czarnek...
Tak już mówiąc po ludzku, zakładamy po to, żeby ludzie nie umierali w nadmiarze. No jeżeli nadal mamy kilkaset zgonów dziennie, to oznacza, że jeszcze wirus jest niebezpieczny, epidemia jest na bardzo niebezpiecznym etapie.
O te zgony chciałbym spytać. Wychodzi na to, że my mamy najwięcej nadmiarowych, jeśli w ogóle jakiekolwiek zgony są nadmiarowe i nie nadmiarowe, no to my mamy najwięcej tych, w cudzysłowie, nadmiarowych zgonów w Europie. Panie profesorze, dlaczego jest tak strasznie?
Nie, bo to wynika z tego, że zaczyna się sprawdzać te zgony w okresie za krótkim, jednego dnia, tygodnia, kilku dni. Jeżeli popatrzymy na liczbę zgonów i przebieg epidemii w dłuższym okresie czasu, to jesteśmy w środku Europy. Nie jesteśmy ani w ogonie.
Nie. Według Eurostatu Polska miała najwięcej nadmiarowych zgonów w 2020 roku, czyli w długim, a nie krótkim okresie. Mieliśmy 23% przy takiej średniej europejskiej 15%.
To znaczy 23% osób więcej zmarło?
Nie, to jest liczba nadmiarowych tak zwanych zgonów. Profesorze, ja wiem, że statystyka jest nauką nieostrą, dobrze? Ja wiem, że jak wychodzimy ze psem na spacer, to mamy statystycznie po trzy nogi, ale jednak... Tak. to jest poważna sprawa. No, nadmiarowe zgony, znaczy inaczej, ludzi umiera znacznie więcej niż umierało. Ich by i tak więcej umierało, bo po prostu odchodzi wyż demograficzny.
Nie. Mniej więcej umiera tyle, co się rodzi. To jest dość proste liczenie.
No. Nie, ale profesorze, umiera znacznie więcej osób niż umierało rok temu. I teraz pytanie jest poważne. Dlaczego dlaczego mamy tutaj większy problem niż większość państw europejskich?
No otóż właśnie twierdzę, że nie mamy dużego, większego problemu niż większość państw europejskich. Jesteśmy dokładnie tak jak państwa europejskie, ponieważ jesteśmy w Europie. Mechanizm przenoszenia wirusa jest taki sam. Choroba jest bardzo podobna. Poziom opieki medycznej, no powiedzmy, że jest bardzo podobny. Zależy, do którego kraju w Europie się porównujemy, ale mniej więcej jest podobny.
Profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze, jest naszym gościem. Panie profesorze, statystyki mówią co innego, ale to rozumiem, że tu się nie dogadamy. No ja opieram się wyłącznie na danych Eurostatu.
Zaraz mogę wyciągnąć inne statystyki, jak mi pan by pozwolił, jak zawsze, dokończyć. No, rocznie mamy mniej więcej 300-400 tysięcy zgonów. Mieliśmy nadmiarowo 50 tysięcy. To jest COVID. Można jeszcze się sprzeczać, czy 10, czy 20, czy 30 tysięcy osób, które zmarło bez rozpoznania COVID-u powyżej, to jest efekt epidemii. Pewnie tak.
Dobrze, panie profesorze, w takim razie jeszcze, żebyśmy zdążyli w części radiowej, ważne pytanie, minister Czarnek bardzo naciska, byśmy pozwolili dzieciom w ostatnim tygodniu, w tym najmłodszym przynajmniej, w ostatnim tygodniu kwietnia wrócić do szkół. Zdanie szefa Rady Medycznej, czyli pańskie, będzie jakie?
Dzieciom 1-3.
Tak.
Do ułatwienia dodaję. Czyli to jest lepiej, bo to są małe dzieci, które raczej mało chorują, mogą transmitować tego wirusa, o ile zachorują, ale one generalnie chorują rzadziej, dlatego że są paradoksalnie dość odporne na koronawirusa, jako że często są zakażane kuzynami tego naszego COVID-u.
Dobrze, ale profesorze, to jak to jest? To pozwalamy tym dzieciom, czy nie? Co pan na to?
W tych województwach, w których w tej chwili jest bardzo mało zakażeń, czyli te, które miały wprowadzony lockdown 2 tygodnie wcześniej niż cały kraj, to oczywiście jest to realne i taka decyzja, wydaje się, mogłaby być podjęta, dlatego że liczba zakażeń...
Że liczba zakażeń nam spada. Kończąc radio, serdecznie dziękujemy.
Było o trzeciej fali, a za godzinę o trzeciej dawce dalsza część rozmowy z profesorem Andrzejem Horbanem, szefem Rady Medycznej przy premierze. W faktach o czwartej również o lądowaniu na polskich lotniskach wojskowych kilkudziesięciu amerykańskich samolotów bojowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.